Nasz gość dnia.
Dzień dobry Państwu. Dzisiejszym gościem dnia jest ksiądz Marcin Sobiech, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Burzynie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie. Powiem szczerze, że trochę czuję się skrępowany, bo jak niektórzy nasi radiosłuchacze pamiętają, często bywałem, ale z drugiej strony, gdzie pan Maciej, a teraz jakiegoś dnia, więc to też no, nowa sytuacja.
Mamy nadzieję, że to będzie satysfakcjonujące. A dziś wspomnienie świętego Jana od Krzyża i to będzie główny temat naszego spotkania. Księże, na początek, kim był święty Jan od Krzyża?
No, jest to postać nietuzinkowa i powiem szczerze, że kiedy przygotowywałem się do tej audycji, to byłem też tak zaskoczony, że wszyscy wiedzą o świętym Janie od Krzyża, wiedzą, że taka postać była, że była w kościele, wiedzą, że był karmelitą, ale tak naprawdę jego życie jest bardzo mało znane i gdybyśmy chcieli wziąć tak dokładnie, prześledzić każdy fragment niedługiego w sumie życia, to święty Jan od Krzyża śmiało by mógł się stać bohaterem nawet jednej z telenoweli, nawet już nie wiem jakie, ale jakiego kraju, ale jest to tak postać bogata, która w swoim życiu tyle zdziałał, ale też tyle przecierpiał, tyle doświadczył, że rzeczywiście mógłby być bohaterem naprawdę bardzo długiego serialu. Święty Jan od Krzyża to, tak jak już wspomniałem, karmelita, reformator, ale jednocześnie wielki mistyk duchowy, którego dzieło tak naprawdę jest chyba do dnia dzisiejszego, mimo że powstało, powiedzmy, prawie niecałe 500 lat temu, ale dzieło, które do dzisiaj jest, dzieła, które są mistyczne, do dzisiaj aktualne i które są po prostu dziełami, jakby gdzie inni mistycy budują nadal nawet swoje teksty na tych dziełach. Więc święty Jan od Krzyża urodził się oczywiście w Hiszpanii, to jest Hiszpan, w 1542 roku. Umiera w 1591, 14 grudnia. Dlatego też tego dnia go wspominamy. Wielki przyjaciel świętej Teresy z Avila, świętej Teresy Wielkiej. Nie mylmy tutaj z małą Tereską, która też mimo, że była mała, nazywamy, ale też jest wielką postacią Kościoła. Więc święty Jan od Krzyża, postać wspaniała, doktor Kościoła. Jednocześnie też, tak jak wspomniałem, ten, który nadał rytm współczesnemu zakonowi karmelitańskiemu, bo jakby nie było, ten podział już nastąpił w takim też etapie, że raczej już są tylko ci zreformowani karmelici, a tak zwani karmelici trzewiczkowi, to już jest znikoma część zakonu, więc to też pokazuje wielkość tej osoby.
Co wiemy o jego rodzinie?
Pochodził z bardzo ubogiej rodziny. Co ciekawe, urodził się w rodzinie, która była konwertycką rodziną żydowską w małej miejscowości Fontiforos koło miasta Avila. Jego ojciec zajmował się finansami, był spokrewniony z innymi rodzinami, które handlowały jedwabiem i w roku 1525 poślubił matkę Jana Katalinę Alvarez, która była sierotą bez majątku. To małżeństwo w tamtych czasach oczywiście uznano za mezalians, no bo tu osoba uboga, no ale mimo wszystko zaczęli zarabiać tkactwem, więc tym się przede wszystkim zajmowali. Jan był dzieckiem kolejnym już, też miał rodzeństwo i wzrastał w rodzinie bardzo pobożnej, co też później miało wpływ oczywiście na jego powołanie i na jego wybór drogi życiowej, ponieważ widział w rodzicach przykład modlitwy. Tak jak wspomniałem, rodzice przeszli jakby z judaizmu na katolicyzm, więc to nawet i dzisiaj, kiedy popatrzymy na takie konwertacje, czyli przejścia, zawsze ta religijność jest dużo, dużo mocniejsza, jest dużo mocniej przeżywana, jest bardziej głęboka i tacy właśnie byli rodzice świętego Jana od Krzyża, co oczywiście później miało też bardzo głęboki wpływ na i jego duchowość, i później też na jego wpływ. Wybór drogi. Pierw zostaje akolitą w pobliskim klasztorze augustianek, pracuje w szpitalu święty Jan, studiuje nauki humanistyczne w szkole jezuickiej, no a później wstępuje do zakonu karmelitu, przyjmując imię Juana de Sant Matias, czyli Jana od Macieja.
I wspomniał ksiądz w pierwszej odpowiedzi o cierpieniu świętego Jana. Czy stąd właśnie bierze się określenie jego imienia od krzyża?
Tak, oczywiście te wezwanie od krzyża święty Jan zmienia w momencie, kiedy jakby rozpoczyna tą nową drogę w klasztorze już... kiedy podjęto reformę zakonu karmelitańskiego, kiedy pragniono powrócić do tej pierwotnej reguły, jakby do tej pierwszej. I wtedy też on zmienia właśnie ten przydomek, który ma właśnie od krzyża, bo to cierpienie rzeczywiście jest bardzo mocno też obecne w jego życiu, ale też Jan ma wielkie ukochanie krzyża Chrystusowego, ma wielką też taką pobożność do krzyża, dlatego też wybiera właśnie ten przydomek, nazwijmy to.
Czemu święty Jan był aresztowany?
No to już kolejny element jego życia, bardzo, bardzo ciekawego. Zanim powinniśmy dojść do aresztowania, no to musimy znaleźć właśnie, dojść do tego powodu. Święty Jan poznaje Teresę. Teresa jest osobą nietuzinkową, to jest bardzo pochodzi z bogatego domu, bo nie można tu nie wspomnieć też o Teresie. Teresa jest wybitną postacią, jest niesamowicie wykształconą, jak na ówczesne czasy i dla kobiety. Zresztą podobnież też Jan zdobywa wykształcenie na jednym z najwybitniejszych uniwersytetów, jak na tamte czasy. Cztery wymieniamy wybitne. On właśnie w Hiszpanii zdobywa swoje wykształcenie. Spotyka Teresę i następuje pomiędzy nimi nie tylko więź przyjaźni, ale następuje też pomiędzy nimi wspólne pragnienie zmiany zakonu. Rzeczywiście w tamtym czasie Karmel miał chyba niewiele wspólnego z taką też tą pierwotną duchowością. Gdzieś te drogi w Karmelu się rozminęły, ale to tak jest zawsze. Nie możemy tylko osądzać tutaj zakonu karmelitańskiego, bo kiedy spojrzymy nawet na zakony franciszkańskie, czy zakony, które trwały bardzo długie, one potrzebują co rusz powrotu do tej pierwotnej duchowości. I tak samo dzieje się z Karmelem. Jan i Teresa, w sumie to pierwsza Teresa jest, widzi, że potrzeba zmiany, że potrzeba zmiany. Jan, czując to wewnętrznie, jakby przyłącza się do Teresy. Teresa czuje, że nie jest sama na tej drodze reformy, ma wsparcie w mężczyźnie. My musimy też pamiętać, że to nie jest XX, XXI wiek, jednak kobieta, nie należy to do pochwały oczywiście, wręcz do nagany. No kobieta ma takie jakby drugorzędne miejsca, czasami trzecie albo czwarte, nawet piątorzędne, więc nie jest zawsze pomysł kobiety traktowany dobrze. Teresa chce reformy, więc zakłada nowy klasztor. Jan jej w tym pomaga. Jan zakłada jakby męską część klasztoru. No i oczywiście zaczyna to funkcjonować, ale przełożonym niekoniecznie to się widzi, no bo coś dzieje się innego niż we wszystkich klasztorach. Mało tego, zaczynają się pojawiać nowe osoby, zaczynają się pojawiać nowe powołania. Karmel zaczyna rzeczywiście funkcjonować i zaczyna żyć w tym nowym rytmie. Oczywiście zostają naznaczeni jakby opiekunowie, ci, którzy na te nowe klasztory, którzy będą przyglądać się właśnie tym nowym poczynaniom, jakby tym nowym klasztorom karmelitańskim, bo pamiętajmy, to jest ciągle ten sam Karmel, to jest ciągle ten sam klasztor, to jest ciągle ten sam zakon, tylko nowe domy, które powstają, bo to powstawały nowe domy, zaczynają funkcjonować innym rytmem. I wtedy, no niekoniecznie też to współbraciom się podoba, więc no Jan zostaje aresztowany, zostaje umieszczony w Toledo, w klasztorze. No warunki, w których musi żyć są, no nawet jak na ówczesne czasy, bardzo drastyczne. Cela jest tak mała, że druga osoba do tej celi nie jest w stanie wejść. Jan praktycznie może tylko i wyłącznie stać. Posiłki, którymi jest karmiony, to jest chleb, woda i suszona ryba od czasu do czasu, więc jedzenie jest po prostu mizerne. Nie ma światła w ogóle, więc nad celą jest jakiś taki przesmyk, gdzie wpada światło, więc Jan tam odmawia modlitwę liturgiczną, brewiarz. I wtedy też to jest najważniejszy jakby moment dla Jana, ponieważ też właśnie wtedy, w tej celi, w Toledo, powstają jego pisma duchowe, powstaje jego twórczość. Właśnie tam powstaje Pieśń Duchowa i Noc Ciemna w tym takiej podstawowej strukturze. Później oczywiście to będzie rozwijane. Ale właśnie współbrat jest na tyle miłosierny, że dostarcza Janowi kartki i materiał do pisania, czyli jakiś tam ołówek, czy bądź to, czym pisał, i Jan tworzy to swoje dzieło. No, dzięki też przebiegłości, ja wspomniałem o tym przesmyku, bo on jest ważny, ponieważ przez ten przesmyk Jan wyskakuje. Dzięki. I ucieka z tego więzienia. Mało tego, łamie nogę i na połamanych nogach dociera do Teresy, która się nim opiekuje i pomaga mu właśnie wyjść. Ale oczywiście później zakon jakby zostaje zatwierdzony przez papieża Grzegorza XIII i zaczyna funkcjonować już jako nowy zakon. I dlatego mówimy o karmelitach bosych, czyli ci, którzy wracają do tej pierwotnej reguły. I mówimy o tych karmelitach trzewiczkowych, czyli którzy jakby zostali tej obiedyncji, której żyli.
Nawiązał ksiądz do dzieł, które pisał święty Jan od Krzyża. Które z dzieł są księdzu bliskie i jakie przesłanie niesie nam święty Jan?
Znaczy, przede wszystkim myślę, że to chyba w duchowości te najważniejsze dzieła to jest właśnie Pieśń Duchowa i Noc Ciemna. To są dwa dzieła, które rzeczywiście ja zachęcam do przeczytania każdemu. Nie jest to łatwy język, rzeczywiście, bo jest to język poetycki, prawda? Ale też myślę, że dla wielu osób te dwa teksty pomogą na pewno zrozumieć też, co dzieje się w ich duchowości. Bo Noc Ciemna przede wszystkim opowiada o takim doświadczeniu bardzo trudnym w duchowości, kiedy człowiek jest wierzący, a ma wrażenie, że Pana Boga nie ma przy nim. Jest jakby odosobniony. On rozumowo wie, że Pan Bóg, rozumem wie, że Pan Bóg istnieje, ale duchowo nie odczuwa. Jest po prostu bardzo ciężko. I Jan pokazuje, jak też tą duchowość przejdźmy. Kiedy spojrzymy na dzienniczek świętej siostry Faustyny, to tą właśnie taką noc ciemną znajdziemy, prawda? Kiedy zajrzymy do tekstów Alicji Lęczewskiej, coś takiego znajdziemy. każdy w duchowości taką noc ciemną, jeżeli żyje duchem i żyje modlitwą, każdy taką noc ciemną przejdzie. I święty Jan na pewno pomaga nam właśnie jak to rozeznać, ale też jak przejść noc ciemną, żeby nie pobłądzić, bo możemy też zbłądzić w tym trudnym momencie swojego życia duchowego. Natomiast pieśń duchowa jest też przepięknym tekstem, który jest jakby tekstem trochę podobnie zbudowanym jak pieśń nad pieśniami. Myślę, że ten tekst bardzo znamy dobrze z tekstu Pisma Świętego, opowiadający o tym też dialogu dwóch kochanków, oblubieńca i oblubienicy. I tutaj Jan opisuje właśnie w tej pieśni duchowej, że oblubieńcem jest Chrystus. On pisze wprost, a oblubienicą jest dusza. I też pokazuje, jaka jest relacja, jaka powinna być, jak powinna być budowana. Więc to przepiękny, przepiękny tekst. Są to arcydzieła poezji hiszpańskiej, najważniejsze. I myślę też, że są tak ponadczasowe, że rzeczywiście one też mają wpływ na duchowość dzisiaj. No nie sposób wspomnieć, że to święty Jan od Krzyża ukształtował duchowość świętego Jana Pawła II. To, jakim był święty Jan Paweł II, to jest właśnie duchowość świętego Jana od Krzyża. Skąd? Pozwolę sobie tu wspomnieć, bo to tak bliski święty nam przecież, a może mało znany wątek z jego życia. To w Karmelu, w Wadowicach, który założył święty Rafał Kalinowski, młodym Karmelu, bo akurat praktycznie podobnym wieku był Karmel co Jan w Wadowicach, co Jan Paweł II, młody Karol Wojtyła. Tam przecież przyjmuje swój pierwszy szkaplerz. Tam chodzi, modli się w kościele wybudowanym przez świętego Rafała Kalinowskiego. Tam zaczyna budować swoją duchowość karmelitańską, ale przecież rozprawa doktorska świętego Jana Pawła II, wtedy księdza Karola Wojtyły obroniona w Rzymie, jest na podstawie duchowości właśnie świętego Jana od Krzyża, o wierze u świętego Jana od Krzyża. Więc to są teksty, ale też myślę, że warto wspomnieć jeszcze o jednym tekście świętego Jana od Krzyża, to jest droga na górę Karmel, prawda, gdzie też pokazuje kolejne stopnie duchowości, więc to też bardzo ważne dzieło. Pozostałe dzieła, które są, to tak naprawdę jest komentarz jakby do swoich tekstów, do których piszę, do tych tekstów trzech podstawowych, które wymieniłem właśnie, a które napisał święty Jan od Krzyża.
To tyle o świętym Janie od Krzyża, a gościem dnia Radia Nadzieja był ksiądz Marcin Sobiech, proboszcz parafii pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Burzynie. Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże i życzę wszystkim, aby święty Jan stał się może bliższym świętym nam i też był takim przewodnikiem na drogach naszej duchowości. Szczęść Boże.
Nasz gość dnia.